Dzień dobry panu. Dzień dobry wszystkim, tudzież już dobrego popołudnia, bo to już troszkę później. Udało się dotrzeć. Czasu niewiele, dlatego przejdziemy od razu do rzeczy. Nanotechnologia, zaraz postaram się rozwinąć ten skrót. Przepraszam, bo ja chyba nie mam tylko jedną sprawę, muszę trochę przejdzie. No muszę mieć tak. Także sorry, że tak będę troszkę bokiem, bo nie widzę tego, co mam na komputerze. Niepłodność to jest... Dobrze. Niepłodność to stan, w którym stwierdzamy, że nie można zajść w ciążę, że jakaś para nie zachodzi w ciążę przez okres, tak z definicji jest to rok. Te współżycia są regularne, podręcznik mówi, że są 3-4 współżycia tygodniowe, 3-4 współżycia tygodniowo nawet, chociaż no to są tak, jest taka definicja nie zakładająca, że ktoś umie się obserwować, bo jaki jest sens współżycia, jak znamy te różne fazy cyklu, wiemy, że są fazy, które są niepłodne, więc co ma dać to współżycie w fazie niepłodnej? No nie wiadomo, to bardziej jest dlatego, że jakby zakłada się i no niestety jest to prawdą dla 90% pacjentek albo kobiet, że tak naprawdę nie wiedzą, kiedy są płodne. Natomiast jeżeli ten rok takiego współżycia starań trwa, no i tej ciąży nie ma, no wtedy możemy mówić, że dana para cierpi na niepłodność. To oczywiście jest też książkowa definicja, bo tutaj trzeba to też jakby patrzeć indywidualnie co do danej pary, bo dla pary, która ma lat na przykład i takie pary też dość często spotykam, którzy dzisiaj czas się przesuwa, ludzie biorą ślub mając lat 35, 40 i więcej, no to dla nich to ten czas braku poczęcia nawet już przez kilka miesięcy, pół roku, no to już powinien być czas, kiedy oni powinni rozpocząć pewną diagnostykę, bo tamten czas rzeczywiście starań już jest bardzo krótki i musi być bardzo dobrze wykorzystany, żeby ten czas tych starań nie rozciągać, no bo może być już potem za późno, nie? A inaczej może być dla pary, która ma lat 20. Tu bardziej już mówię, kiedy coś z tym zrobić. Dzisiaj wiemy, że około 10 do 15% par ma problem z poczęciem, czyli to dziecko nie pocznie się w ciągu tego roku od rozpoczęcia. Gdzieś około 10%, więc 10-8% będzie miało taką trwałą niepłodność, nie? Czyli niepłodność, która będzie bardzo gdzieś tam, która będzie musiała być leczona i dopiero to leczenie będzie dawało tu jakąś nadzieję na posiadanie potomstwa. Myślę, że jest około 5% z tych 10-15%, to jest jeszcze takie 5%, gdzie do tego poczęcia dochodzi po trochę dłuższym okresie. Nie? Prawdopodobnie tam to jest, tak bym powiedział, taka subniepłodność, czyli jak się diagnozuje taką parę, to najczęściej stwierdza się, że no jest ileś takich różnych parametrów, które są nieidealne, nie? Są troszkę obniżone, no więc to wydłuża automatycznie ten czas. Normalny cykl, płodność zdrowego małżeństwa, zdrowej pary, no to jest około 20% na cykl, czyli jeżeli się współżyje w fazie płodnej, to jest około 20% szans na zajście w ciążę. Tak jest statystycznie. Więc jeżeli ktoś dobrze obserwuje swoje cykle, jeżeli ma prawidłowy mechanizm obserwacyjny, to nawet do tej ciąży powinno dojść w ciągu 6 miesięcy według badań, według wiedzy. I tak, po 2 latach starania o poczęcie 80% płodnych par uzyska ciążę, a z pozostałych 20% około połowa jest prawdziwie niepłodna, czyli około tych właśnie 10%. No i niepłodność ma różne aspekty. No jest to aspekt przede wszystkim medyczny, czyli jest jakaś przyczyna tej niepłodności, którą my staramy się znaleźć i staramy się usunąć. No niepłodność ma wpływ na w zasadzie wszystko w małżeństwie i w danej parze, więc wpływa na psychikę męża, żony, czasami całej rodziny. No jest to coś, co dotyka takiej najgłębszej głębi serca, więc no jest to bardzo trudne doświadczenie dla danej pary, dla danego związku. No i ma to jeszcze taki wymiar duchowy, no bo zawsze wiemy, że Bóg jest dawcą życia, nie? Więc pojawiają się tutaj różne takie trudności, nie? W tym w tym wymiarze. No, doświadczenie cierpienia zawsze też jest trudno być w tym doświadczeniu bez doświadczenia duchowego, bez doświadczenia Boga. No więc tu różne pytania, różne wątpliwości, no wśród tych par się też często pojawiają. No a jakie są przyczyny niepłodności? Jeżeli chodzi o tą stronę męską, żeńską, no to endometrioza, czyli występowanie błony śluzowej macicy poza jamą macicy, tak w dużym skrócie, i zespół policystycznych jajników, myślę, że łącznie powiedzmy z zaburzeniami owulacji, bo i endometrioza, i zespół policystycznych jajników też niesie ze sobą zaburzenia owulacji. To są jeszcze głębsze zaburzenia, też immunologiczne, ale te trzy przyczyny, myślę, że to jest 60 albo 70% wszelkich przyczyn niepłodności. Zamyka się w tych trzech rozpoznaniach, natomiast no, one muszą być też, nie jest tak łatwo to tak stwierdzić. Czasami ta endometrioza albo ten PCOS może być bardzo subtelny, no i wymaga to takiej dobrej diagnostyki, żeby to odkryć. Dalej są choroby immunologiczne, różne zaburzenia immunologiczne, tam gdzie mimo wszystko nie dochodzi do tego poczęcia. No dzisiaj jakby widzimy coraz większą rolę immunologii w ciąży. Immunologia ciąży to jest taki rozwijający się też bardzo dział. I te problemy immunologiczne, bardzo skomplikowana jest ta immunologia, to są bardzo skomplikowane rzeczy do wytłumaczenia pacjentom, nawet do zrozumienia, to jest też czasami najtrudniejsza do leczenia. Są mięśniaki, są wady macicy, są infekcje, stany zapalne, no i inne przyczyny, które mogą być właśnie przyczyną niepłodności. Po stronie męskiej natomiast średni wiek, męska to chyba będzie dalej, średni wiek to też jest ważna rzecz, nie? Bo jeszcze w latach 90. średni wiek to było 22 lata pierwszej ciąży, dzisiaj jest to 28 lat, chyba już jest 29, nie? Aktualnie, także wzrost wieku też wiąże się z tym, że o poczęcie jest znacznie trudniej. Znacznie łatwiej jest leczyć pacjentkę, która ma 25 lat, niż pacjentkę, która ma 40 lub więcej. A w wieku 40 lat, no to z tej oryginalnej płodności pozostaje około 10-20%, nie? Więc tyle jakby nam zostaje. Tu chwila o endometriozie, no to jest właśnie ta błona śluzowa poza jamą macicy. Miałbym więcej czasu, bym może jakieś filmy pokazał. Przyczyna nie jest do końca poznana, ona jest złożona, genetyczna, immunologiczna. Dlaczego powstaje, nie do końca wiemy. Wiemy, że ona też prowadzi do różnych zaburzeń immunologicznych, powoduje przewlekły stan zapalny, powoduje wzrosty, niszczy anatomicznie też narządy i może się lokalizować w różnych miejscach, w utrzewnej, na jajnikach, jajowodach, na macicy, na pęcherzu mączowym, jelitach, może dawać bardzo różnorodne objawy, no najczęściej jest to ból, ale czasem jedynym objawem jest też niepłodność. No i podwyższa stan zapalny w organizmie, to jest ta główna przyczyna, dlaczego endometrioza powoduje niepłodność, no a leczeniem jest jej wycięcie. Tu właśnie widać te takie czarne punkty, to są miejsca występowania endometriozy w różnych miejscach. Tu po prawej stronie, znaczy po mojej lewej, to tutaj są te ogniska endometriozy, tam po prawej widać ten przewlekły stan zapalny, który prowadzi do wzrostu, do tego, że to się wszystko zrasta, zamyka i no, ostatecznie potem uniemożliwia zajście w ciążę. Zespół PCOS to takie zaburzenie związane z tym, że jajniki są powiększone, są tam liczne pęcherzyki. Jest ich bardzo dużo, natomiast żaden nie owuluje, co też jest przyczyna, jest genetyczna, może też być przyczyna metaboliczna, czyli może być to otyłość, cukrzyca, nadciśnienie i to wszystko powoduje, że te jajniki są duże, natomiast nie owulują. No i trzeba je doprowadzić do owulacji celem leczenia. Około 10-20% kobiet ma zespół policystycznych jajników, tu są różne objawy, różne są podtypy, no ale może być to właśnie trądzik, waga ciała, czasem bóle głowy, wysokie ciśnienie, takie nieregularne okresy, owłosienie nadmierne gdzieś w rejonie bikini, na rękach, na przedramionach, na plecach, czyli taki męski typ owłosienia ze względu na wysokie poziomy męskich hormonów. I niepłodność męska. Mniej więcej te przyczyny niepłodności, no niby rozkładają się pół na pół. Wydaje mi się, że po stronie żeńskiej jest jednak tego więcej, że to jednak jest bardziej 30% do 70%, bo cała immunologia jednak ciąża rozwija się w organizmie kobiety, więc u mężczyzn tam tylko te plemniki muszą być wyprodukowane, więc z jednej strony jest to prostsze fizjologicznie, z drugiej strony leczenie wcale nie jest takie proste, jeżeli te parametry są obniżone. Najczęstsze przyczyny to żylaki powózka nasiennego, które powodują podwyższenie temperatury i uszkodzenie plemników, infekcje, różne wnętrostwo, czyli to są różne wady rozwojowe cewki moczowej, narządów męskich, czynniki środowiskowe, też dużo papierosy, różne jakieś używki, przegrzewanie jąder, otyłość, cukrzyca, siedzący tryb życia oraz no, czynniki genetyczne. No i też czynniki środowiskowe, no to też myślę, że co jemy, no to też ma duży wpływ. No wiadomo, że zdrowa dieta, mniej konserwantów, mniej różnych wzbogacaczy, to na pewno też poprawia te parametry. No i czym się zajmuje naprotechnologia? Czyli nazwa naprotechnology, czyli Natural Procreative Technology, czyli po polsku to jest takie trochę kiepsko to brzmi, bo to znaczy, że to jest technologia naturalnej prokreacji. Więc no, bardziej ten termin naprotechnology jest, no, on jest tak bardziej w angielskim, anglosaskim języku bardziej zrozumiały. Trzeba patrzeć na to jako metodę holistycznego podejścia do zdrowia reprodukcyjnego niepłodnej pary, ukierunkowaną na dobrą diagnostykę i skuteczne leczenie. Mówi się też o przyczynowym leczeniu niepłodności. To jest w zasadzie lepsza nazwa dla Polska i nawet mamy takie towarzystwo tam przyczynowego leczenia niepłodności, no bo w tej nazwie się to zawiera. I naprotechnologia integruje w sobie, myślę, że to jest taki no, naprotechnologia sama w sobie no, jest stworzona, czyli wszystkie te dziedziny. Twórcą naprotechnologii jest profesor Tomasz Hilgers, taki Amerykanin. Nie on dał temu podstawę. Natomiast myślę, że to jakby tak określać przyczynowe leczenie niepłodności jest szersze troszkę niż naprotechnologia. No bo naprotechnologia to jest konkretny kurs, konkretna metoda przez profesora przygotowana. My no, ciągle się uczymy, ciągle korzystamy z nowych rzeczy, więc myślę, że robimy więcej niż ta naprotechnologia oryginalna też jakby mówi. Zresztą ona też mówi o ciągłej nauce, ale ona przede wszystkim daje ten takie duże spojrzenie, tak zwany big picture. Jak leczyć, nie? Czyli szukać przyczyny i usuwać tą przyczynę, usuwać tą przyczynę niepłodności. Korzysta i tego uczy naprotechnologia, korzysta z wszystkich metod, czyli z osiągnięć ginekologii, chirurgii, endokrynologii, immunologii, jakby integrować to wszystko razem, a jednocześnie mieć duży szacunek dla ludzkiego życia, nie? Czyli nie robić rzeczy, które no, są nieetyczne. No i co może robić naprotechnologia? To jest dokładne monitorowanie, przebieg cyklu, użycie modelu Creightona, czyli to jest taka właśnie metoda obserwacji, która właśnie tyczy się tego, która na podstawie śluzu pozwala bardzo wiele rzeczy wyciągnąć z cyklu. Jest to odpowiednie leczenie hormonalne, jest to dokładna diagnostyka USG, uzyskanie prawidłowych owulacji. Są to leczenia histeroskopowe, czyli od strony jamy macicy, i leczenie laparoskopowe, usuwanie właśnie na przykład obwodnicy endometriozy. Mamy chirurgię rekonstrukcyjną w obrębie miednicy mniejszej, badania drożności, leczenie androgenologiczne, immunologiczne, no i takie holistyczne podejście. No, tych leczeń jest bardzo dużo, jest bardzo to złożone i czasami też bardzo skomplikowane. A to jest właśnie twórca naprotechnologii, Tomasz Hilgers. Żyje w Omaha, w Stanach. No i on jako pierwszy no, odważył się jakby sprzeciwić takim generalnym kierunkowi właśnie na in vitro, no bo standardy nasze mówią na przykład, że no pacjentkę 40-letnią to nie należy w ogóle leczyć, nie? Nawet jak ona ma jakiś problem, nie należy jej badać, nie należy jej leczyć, należy ją wysłać na in vitro. Tak mówi na przykład standard, nie? Jeżeli nie robisz według standardów, narażasz się na odpowiedzialność medyczną, karną, zawodową, nie? Więc no on odważył się temu też sprzeciwić, nie? Powiedzieć, że trzeba leczyć, nie? Te osoby. No i często te efekty są piękne. On bazował i twór, jakby ideą przyświęcającą mu przy tworzeniu naprotechnologii była encyklika Pawła VI Humanae Vitae, gdzie on apelował, papież, do lekarzy, do ludzi nauki, aby pomagali w leczeniu niepłodności, aby robili to w sposób etyczny. I on się tym bardzo przejął i to był powód tworzenia właśnie naprotechnologii. Tu jeszcze słów parę o tym modelu Creighton. To jest bardzo właśnie cenne narzędzie, no bo w wielu miejscach, w zasadzie nawet jeżeli jest jakieś leczenie w klinice, jakiejkolwiek in vitro, nigdy nie spotkałem się jeszcze z jakąkolwiek własną obserwacją pacjentki, nie? Czyli w ogóle nikt tego nie uwzględnia. Badania, leczenie czasami tak, czasami nawet fajnie, ale to po prostu nigdy, nie? Czyli nikt nie korzysta jakby z tych danych, z tej wiedzy, którą pacjent, pacjentka może ze sobą przynieść. Tu widać właśnie taki cykl, te zielone znaczki to są dni suchości, te takie białe to właśnie jest śluz płodny, pikowy, rozciągliwy, czerwony, miesiączka. Tu widać w tym pierwsza część tej karty, to widać, że to jest laktacja, tu widzę, że tu już powraca płodność i ostatnie linijka to już jest prawidłowy cykl. Nie wystarczy, że spojrzę, to już widzę. No i dlatego, nie? Bo żeby zajść w ciążę, no to trzeba mieć dobrą komórkę jajową, dobry plemnik, ale trzeba też mieć śluz, który jest tą drogą transportu dla właśnie nasienia. I może to być stosowane zarówno w planowaniu ciąży, w osiąganiu jej, jak i w unikaniu zachodzenia w ciąży, a to też ta skuteczność modelu Creighton to 96-98% jeżeli ktoś stara się odkładać poczęcie, nie? Więc jest to też bardzo fajna, bardzo efektywna metoda. No niektórzy pytają, jaką jest skuteczność naprotechnologii, no to jest około 50-70%, co jest bardzo dużą skutecznością. No jeden cykl in vitro, no to skuteczność rzędu około 20% przy bardzo pomyślnych statystykach, to jest około 20%, a u większości średnia ilość cykli to jest 1,5, no czyli ta efektywność in vitro, no raczej nigdzie, nawet w najlepszych badaniach, no ona nie przekroczy 50%, z reguły jest dużo, dużo mniejsza. No i niepłodność, no jest to jeden z największych kryzysów życiowych. Są tam etapy przeżywania żałoby, takie etapy przeżywania niepłodności, takie jak w żałobie. Często jest to lęk przed ujawnieniem problemu w środowisku, wśród znajomych. Jest też takie poczucie wykluczenia, samotność tej pary, często w przeżywaniu problemu, gdzie inni zachodzą w ciążę, oni zostają sami, tracą swoich znajomych, przyjaciół. No i różne głęboko zakorzenione rzeczy, które wtedy wychodzą. No jest to też to pragnienie pomocy wśród tych par. No jest to na pewno wyzwaniem dla Kościoła, wyzwaniem też dla dusz pasterzy, tworzenie takich miejsc wsparcia, też miejsc, gdzie są realnie w stanie uzyskać pomoc, bo wiele z tych par tak naprawdę nie wie nawet, już pomijając aspekt dusz pasterski, gdzie mają się leczyć, nie, albo gdzie uzyskać takie leczenie prawidłowe, albo często ktoś mi mówi, no, że on się tam leczył, no, ale to w ogóle nie było leczenie, nie? Bo jak ja widzę, to ja jestem w stanie powiedzieć komuś, nie, że on przeszedł całe leczenie i to nie pomaga, ale w 90% przypadków to jest tak, że ktoś po prostu nie przeszedł żadnego leczenia, nie? Albo przeszedł tylko jakąś jego cząstkę. No, dobrze, nie przedłużam, 20 minut miałem, także to był mój czas.